Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Był czwartek, 11 kwietnia. Nieśmiałe wiosenne słońce przedzierało się przez ciężkie chmury nisko zawieszone nad Gdańskiem. Było chłodno. Porywisty wiatr metodycznie trzaskał nie pozamykanymi okiennicami. Abel nie przepadał za wiosną nad morzem. Pogoda bywała kapryśna, często lało. Teraz porywisty wiatr wtłaczał zrudziałe dymy do kominów domów. Pierwsze krople deszczu spadły mu za kołnierz. Przebiegł kilka ostatnich kroków i wpadł do bramy. Wylegitymował się strażnikowi i wszedł do gmachu prezydium policji w centrum Gdańska przy Karenwal. Nigdy nie lubił tej monumentalnej siedziby wybudowanej jeszcze na potrzeby policji cesarskiej, ale jako członek grupy specjalnej prezydium policji nie miał wyboru. Tylko nieliczne wydziały Kripo, takie jak policja obyczajowa czy grupa do spraw zwalczania lichwy, znalazły cichą przystań przy Fleischergasse. Reszta skazana była na ten klaustrofobiczny budynek, w którym zawsze panował półmrok i nieodmiennie śmierdziało lizolem. Mikroskopijny gabinet Abela miał przynajmniej tę zaletę, że położony był na parterze. Wiosną przez otwarte okno dobiegał go odurzający zapach kwitnących magnolii. Dzięki temu przynajmniej o tej porze roku mógł otwierać okno z nadzieją, że woń krzewów przytłumi śmierdzące wyziewy z kantyny. Rzucił notatnik na masywny stół, który odziedziczył po poprzednim lokatorze pokoju 107, usiadł w fotelu i spojrzał na poszarzały herb Wolnego Miasta Gdańska wiszący na ścianie. Dwa pionowo ustawione krzyże wieńczyła królewska korona. Podobała mu się swojska archaiczność tego znaku. Symbolizowała to, co w Gdańsku było najlepsze. Królewskie aspiracje i przywiązanie do tradycji. Dumną przeszłość i hanzeatyckiego, wolnego ducha. Pomyślał, że wkrótce krzyże zastąpi pewnie Hakenkreuz, lepiej oddający sens nadchodzących czasów. Dla większości jego kolegów Wolne Miasto Gdańsk było bękartem traktatu wersalskiego, tworem poronionym i niechcianym. To mikroskopijne państwo miało swój herb, hymn, walutę, rząd, a nawet paszporty, ale nie miało wyznawców. Abel należał do przegrywającej mniejszości. Dawno już pogodził się ze zmierzchem Starego Świata. Rozpadał się on na jego oczach każdego dnia i każdej nocy pełnej pochodów, werbli i krwistych sztandarów. Nie miał dokąd uciec. Jego jedyną zbroją była praca. Jedynym schronieniem ta cela o łuszczących się ścianach, przesiąkniętych zapachem kapusty i smażonego mięsa. Spojrzał na zegarek. Musiał już iść. Szef Kripo, komisarz Adolf Moll, wezwał go na 12 do swego gabinetu na pierwszym piętrze. Był jednym z nielicznych ludzi w tym ponurym gmachu, których Abel szanował. Dlatego nie zamierzał się spóźnić choćby o minutę. W drzwiach gabinetu komisarza minął się z radcą Aleksem Plaskowicem. Przywitali się mocnym uściskiem dłoni. Od pewnego czasu spędzali ze sobą więcej czasu. Abel pomyślał, że gdyby miał wskazać tu kogoś, z kim łączyły go nie tylko służbowe więzi, zapewne zdecydowałby się właśnie na niego. Plaskowica wyróżniała inteligencja i żelazna logika w rozumowaniu. Zawsze też pachniał dobrą wodą kolońską. Komisarz nie wyglądał na nadzorcę Kripo. Był wysoki, szczupły i zawsze schludnie ubrany. Miał twarz wiejskiego nauczyciela, tylko przypadkiem rzuconego przez los do walki z portowymi dziwkami, wciągaczami kokainy, szmuglerami i oszalałymi rzeźnikami wypruwającymi flaki swoim niewiernym kobietom. Zachowywał się powściągliwie i nigdy nie tracił nad sobą panowania, ale tylko sam Moll wiedział, że to jedynie pozory. W rzeczywistości nienawidził swojej pracy i otaczających go ludzi. Po powrocie do domu długo mył ręce. Szorował do bólu, do krwi wysuszone ciało, aby pozbyć się oblepiającego go wyimaginowanego smrodu ludzkiego potu, wymiocin i krwi, przywierającego do niego natychmiast po wejściu do ponurego gmachu przy Karenwal. W nocy śnił ciągle ten sam sen. Ohydny węgorz wślizgiwał mu się przez usta i wędrował przez wnętrzności, kąsając boleśnie zawsze wtedy, gdy on usiłował uwolnić się od koszmaru. Rano budził się rozbity i zlany potem, brzydząc się własnej niemocy. Wcześniej był prokuratorem i dobrze czuł się w tamtej roli. Ludzką menażerię oglądał jak zza szyby, z wysokości swego prokuratorskiego urzędu. Teraz codziennie musiał taplać się w szambie, które napawało go od razu. Jego gabinet wyglądał równie poprawnie jak właściciel. Ciężkie meble gdańskie sąsiadowały z biblioteczką z dykty. Na ścianie wisiał portret prezydenta Hindenburga. Gdańsk nie należał do Rzeszy, ale komisarz najwidoczniej nie przyjmował tego do wiadomości. Dla niego świat, z którym się utożsamiał, skończył się w roku 1918. W skupieniu wysłuchał krótkiej relacji Abela z porannych wydarzeń. Tylko raz podniósł swe zmęczone oczy, gdy radca zacytował treść pożegnalnego listu samobójcy. No tak, znałem go. I jego żonę Adel też. Spotkałem ich na jakimś przyjęciu. Wiedziałem, że prowadzi dużą firmę budowlaną i że jest w Sopocie posiadaczem najcenniejszej kolekcji obrazów i dzieł sztuki, bardziej wartościowej niż niegdysiejsze zbiory Ernsta Klassena. Wydawał mi się porządnym obywatelem, ale jak widać, nigdy nie wiadomo, co siedzi w drugim człowieku. Abel odpowiedział nieokreślonym skinieniem głowy. Szanował komisarza Mola, ale nie spodziewał się po nim zbyt wiele, jak po większości swoich przełożonych, z którymi przyszło mu pracować. — Kiedy wraca pani Rotenberg? Mol wyciągnął w jego kierunku pudełko cygar, ale Abel odmówił uprzejmym ruchem ręki. Służąca twierdzi, że jutro w południe. — Sprawa wydaje się oczywista, ale nie możemy jej zamknąć przed pańską rozmową z panią Rotenberg. Prokurator jest podobnego zdania. Tyle jej się od nas należy. Proszę stawić się na odprawie u mnie w sobotę o 12 w południe. Oczekuję, że do tego czasu porozmawia pan z panią Rotenberg, przesłucha kogo trzeba, odbierze opinię od doktora Martensa i sporządzi końcowy raport. Z pewnych względów, o których nie teraz, nie możemy przeciągać sprawy, zwłaszcza tak oczywistej. To wszystko, Abel. Niech się pan bierze do roboty.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.